Chciałbym się z Wami podzielić tym, co Bóg robi w moim życiu. Wiecie, Biblia mówi, żebyśmy wzajemnie się zachęcali. I moimi intencjami, ja wierzę, że też intencjami Ducha Świętego jest to, żeby Was zachęcić do tego, żeby przyjąć uzdrowienie, ale do tego, żeby też iść i kłaść ręce na chorych i uzdrawiać. Temat tej konferencji to uzdrowienie w służbie Kościoła i gdzieś wokół tego tematu będę krążył, aczkolwiek jestem otwarty na to, co Duch Święty będzie mówił i będę się chciał dzielić tym wszystkim, co On będzie chciał Wam przekazać. Ja się nawróciłem w 2007 roku. Byłem osobą uzależnioną od alkoholu i od narkotyków. Do tego byłem złodziejem, kłamcą, bałwochwalcą. Robiłem różne dziwne rzeczy, których nigdy nie planowałem robić, nigdy świadomie nie chciałem robić. Ale tak bardzo dałem się diabłu oszukać, że robiłem najgorsze rzeczy, jakie tylko istniały w moim zasięgu. I w pewnym momencie do mojego życia przyszedł Bóg. Aczkolwiek Go nie rozpoznałem. To był 2000 rok. Pochodzę z Warszawy, a w 2000 roku przyjechałem do Węgorzewa, do ośrodka dla osób uzależnionych, leczyć się z narkomanii, z alkoholizmu. Nie byłem zwykłym narkomanem palącym trawkę, ale byłem narkomanem, który wstrzykiwał sobie narkotyki dożywnie. I wiecie, ta historia jest o tyle dziwna, że miałem ojca i matkę alkoholiczkę. Dzisiaj oni nie żyją. Bardzo fajnie ich wspominam, mimo że nie pamiętam żadnych dobrych chwil ze swojego dzieciństwa. To wiem, że Bóg przez nich coś dobrego zrobił w moim życiu i dlatego mówię, że dobrze to wspominam. I pamiętam moim pragnieniem w dzieciństwie, kiedy miałem 5, 6, 7, 8 lat i więcej, było nigdy nie być taki jak moja mama i nigdy nie być taki jak mój tata. A skończyło się tak, że byłem w dużo gorszym miejscu niż moi rodzice. Ale tak jak mówię, Bóg mnie z tego wyciągnął. Nie będę opisywał świadectwa swojego nawrócenia. Bóg mnie wyciągnął, dzisiaj jestem tutaj. 7 lat jestem osobą wierzącą i chcę się dzielić, co od momentu, kiedy oddałem życie Bogu, Bóg robi w moim życiu. Trafiłem do społeczności pastora Leszka Korzenieckiego. Przyszedłem na pierwsze nabożeństwo w 2007 roku. To było w wakacje, czyli 7 lat temu. W wakacje na pierwszym nabożeństwie usłyszałem świadectwo ponadnaturalnego cudu uzdrowienia. Ja potrzebowałem cudownego uzdrowienia swojego ducha, swojej duszy, swojego ciała i usłyszałem fantastyczne świadectwo, które mnie zainspirowało do mojej wierze dalszej drogi. I było to świadectwo, kiedy nasz pastor chrzcił osobę, która nie miała łękotki w kolanie. Osoba weszła do chrztu o kulach, do wody i wyszła bez kul, porzucając kulę o własnych siłach. Co się okazało? Pojechała na badania kilka dni później i lekarz, który prowadził tą osobę, stwierdził, że ma nową łękotkę, że łękotkę, której nie miał, ma i ta łękotka jest o wiele lepsza, w lepszym stanie niż ta, która jest zdrowa. Wiecie, we mnie to wzbudziło takie pragnienie, Panie, ja też chcę doświadczyć czegoś ponadnaturalnego od Ciebie. I doświadczyłem, wiele rzeczy doświadczyłem na swojej drodze. Powiem Wam tak, dzisiaj uzdrowienie, mam takie poczucie, że jest normalnością funkcjonowania w moim domu. Mam dzisiaj 2 dzieci wspaniałych, 3 już w niebie i wspaniałą żonę. Wczoraj akurat przygotowując się do tej konferencji, poszliśmy z żoną i z dziećmi na spacer. Ja rano wstałem bardzo, słabo się czułem, zachrypnięty trochę, zakatarzony i tak na tym spacerze idziemy, nie zwracałem na to uwagi. Na tym spacerze idziemy i moja żona Kamila, co ty, chory jesteś? Ja mówię, no chyba coś próbuje mnie brać, ale skoro zauważyłaś, to się możecie pomodlić. Moja żona z córką 6-letnią położyły na mnie ręce i w jednym momencie zostałem uzdrowiony. Katar tak jakby po prostu odszedł, głos mi powrócił. Także to jest coś, co my praktykujemy w domu. Każdego dnia. Nie zawsze uzdrowienie się dokonuje natychmiast, ale żyjemy, po prostu korzystamy z dobrodziejstwa, jakie dał nam Pan Jezus. Wracając do pierwszego mojego nabożeństwa. Od razu mnie to zafascynowało. Od razu chciałem tak jak on, mój pastor. Od razu mi się to podobało. Wiecie, mam taką możliwość, że często, kiedy przychodziłem na nabożeństwa, słyszałem o różnych uzdrowieniach, które działy się pod rękoma pastora lub wokół jego osoby. To bardzo mi się podobało, bardzo mnie zachęcało do tego, żeby gdzieś tam słuchać tego, co się dzieje, ale nie za bardzo szukać tego, żeby to się działo. To było fajne. W pewnym momencie dołączyła Iza do mojego pastora. Też mi się to bardzo podobało. Też dalej bardzo chciałem, żeby to się działo w moim życiu, ale nie za bardzo w duchowej rzeczywistości chciałem szukać maksymalnie Boga. I w pewnym momencie w swoim życiu, kiedy tak słuchałem, jak pastor się dzielił, że on już 100 razy Biblię przeczytał, że tak dużo pości, że się w nocy modli, że poranki spędza na modlitwie, że po prostu szuka, usłyszałem pewien przykład. Mówi, wyobraź sobie studnię. Co jest w studni? Woda. Ale żeby ta woda się znalazła, trzeba najpierw ją wykopać, dokopać się do tej wody. I musisz kopać, żeby odnaleźć wodę. I wiecie, i coś się zaczęło dziać w moim sercu. Ja sobie uświadomiłem, że chrześcijaństwo to nie jest coś takiego, że ja sobie przychodzę do kościółka, robię wszystko, co mi się podoba, co jest dla mnie wygodne, tylko muszę zrobić coś, co chce Bóg ode mnie, żebym zrobił. Wiecie, ja kompletnie nie wiedziałem, co Bóg chce ode mnie. Po prostu byłem normalnie wierzącym chrześcijaninem. Wtedy tak myślałem. Ale nic wielkiego się nie działo w moim życiu. I to trochę mi nie dawało spokoju. Widziałem, że się dzieje to u Leszka, u Izy. Widziałem ich poświęcenie i zaangażowanie, jak tam książki czytają, wiele książek. Mówię, kurczę, no normalnie wariactwo jakieś. Ale nie dawało mi spokoju, bo chciałem Bogu przynieść owoc. A nie chciało mi się za bardzo poświęcać. Wiecie, i jedno z drugim się kłóciło. I pewnego dnia, czytając Biblię, przeczytałem fragment, który dzisiaj przeczytam, który trochę zmienił moją postawę serca. I to było z Księgi Jeremiasza, z 29 rozdziału, od 11 wersetu. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los. Wiecie, ten fragment tak mocno mnie uderzył, że postanowiłem zweryfikować swoje chrześcijaństwo. Byłem 3,5 roku wierzącym. Zacząłem rozmyślać nad tym słowem. I jeden z moich przyjaciół, Artur Kasper, tutaj jest. Teraz go nie ma, ale tutaj jest. W Giżycku. Wysłał mi wieczorem po 22 SMS-a. Tak dzisiaj właśnie gadaliśmy o tym i mówi, że to z inspiracji Bożej było. SMS-a z fragmentem z Biblii, z Ewangelii Jana. Z fragmentem, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu spotyka się z Piotrem i Piotrowi zadaje pytanie, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Wiecie, Jezus zadał to pytanie Piotrowi 3 razy. 3 razy Piotr odpowiedział. Ja kiedy czytałem ten fragment w Słowie Bożym, otworzyłem Biblię, czytam i widzę tam, Jacek, czy ty mnie miłujesz? Nie musiałem drugi raz podchodzić do tego pytania, tak jak Piotr, bo w moim sercu zobaczyłem, że jest wielka jedna pustka, jedno wielkie kłamstwo, oszustwo, że dają się oszukać diabłu. I powiedziałem, Panie, nie wiem, co to jest miłość, ale wiem, że Ty wiesz. Proszę Cię, naucz mnie. To był punkt zwrotny w moim życiu. Oddałem swoje życie jeszcze raz Jezusowi. Powiedziałem, Panie, chcę żyć tak, jak Ty chcesz, nie tak, jak ja sobie to wyobrażam. I z żoną podjęliśmy decyzję, że będziemy służyć Bogu, że oddajemy nasze życia Bogu i niech Bóg robi przez nas to, co chce, to, do czego nas powołał. Niech zrobi z nas ludzi, jakimi chce, żebyśmy byli. I to była taka, wiecie, bardzo mocna decyzja. I za tą decyzją też przyszedł bardzo mocny atak nieprzyjaciela, diabła. Moja żona była w 3. ciąży i pod koniec tej ciąży, w 6. miesiącu, moja żona, ja byłem w Warszawie na wyjeździe, dowiedziała się, że nasze dziecko ma wodogłowie i że to wodogłowie jest bardzo zaawansowane i to dziecko nie ma prawa przeżyć. Wiecie, i żona od razu do mnie zadzwoniła po tym badaniu USG. Wcześniej to nie było wykryte. I powiedziała mi o tym, a ja, mając już silną decyzję w swoim sercu, że będę szukał Boga, akurat przeczytałem książkę na temat wiary, chyba Wigglesforda, Także takie miałem silne poczucie wiary. Powiedziałem, nie przyjmujemy tego diabelstwa, tego ataku diabła. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Bóg nas przez to przeprowadzi. Nasza wiara zwycięży świat. I przez 3 miesiące końcowe tej ciąży trzymaliśmy się bardzo blisko Boga. To był czas, w którym ja najwięcej wzrastałem. To był czas, w którym ja najwięcej poznałem Bożą troskę i Bożą miłość. Każdego dnia słyszałem, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się. Dzisiaj wiem, że Biblia ponad 360 razy jest napisane, nie bój się. Także tamte 3 miesiące czasu tak bardzo mi pokazały, że z Bogiem nie muszę się niczego bać. Finał tej sprawy zakończył się tak, że nasze dziecko żyło tylko 7 godzin. Postanowiliśmy tą ciążę doprowadzić do końca. Takie mieliśmy pragnienie, ufając Bogu. Mimo, że co do lekarza, do jakiego lekarza nie poszliśmy, każdy stawiał coraz gorszą diagnozę. Wiecie, lekarze nastanawiali do tego, żeby usunąć. Bez żadnej miłości, bez żadnej życzliwości, że to nie ma szans powodzenia. A ja wierząc, że u Boga wszystko jest możliwe, nie poddawałem się, walczyliśmy. Wiecie, i dzisiaj czuję się zwycięzcą, bo wiem, że diabła zadaniem było to, żebym ja stracił wiarę wszechmogącego Boga. Ale ta sytuacja nauczyła mnie, że Bóg jest wierny. Przeprowadził mnie przez tą sytuację. Długo się nie musiałem podnosić, bo kiedy mój syn Filip odszedł do nieba, obiecałem sobie w sercu, że już nigdy nie pozwolę, aby jakiekolwiek dziecko chore na mojej drodze straciło tą szansę, którą miał Filip. I zacząłem szukać naprawdę żywego Boga w swoim życiu, poznając moc nieprzyjaciela. Zacząłem czytać Biblię. Nie tak rzadko jak kiedyś. Zacząłem czytać rano, zacząłem czytać w dzień, zacząłem czytać wieczorem. Zacząłem się Biblią odżywiać. Zacząłem szukać głosu Ducha Świętego. Zacząłem szukać manifestacji Boga w moim życiu. Mój umysł był przesiąknięty teologią. Ja wszystko wiedziałem o Bogu. Ja nie miałem problemu z uwierzeniem w to, że Bóg jest wszechmogący. Tylko ten wszechmogący Bóg nie działał w moim życiu, nie manifestował się. I się zastanawiałem, dlaczego. Szukałem Boga, słuchałem pastora, słuchałem Izy, słuchałem ludzi, którzy do nas przyjeżdżali, między innymi Sebastiana. I sobie uświadomiłem jedną rzecz. Czytając Biblię, natrafiłem na fragment z listu do Efezjan. To jest fragment, w którym w ostatnich 2 latach chyba najwięcej jest na ten temat głoszone. To było około 2 lat temu. Przeczytam ten fragment, bo on pozwoli mi coś zrozumieć. Czwarty rozdział od 11 wersetu, list do Efezjan. On też, czyli Jezus, uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, aby wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Wiecie, ten fragment pracował we mnie od końca. Wymiary pełni Chrystusowej. W moim sercu zrodziła się wiara, że mogę żyć na ziemi tak, jak żył Chrystus. Że Bożą wolą jest to, żebym ja był coraz doskonalszy z dnia na dzień. Żeby natura Chrystusa, która jest we mnie, była coraz bardziej widoczna, nie tylko w moim wnętrzu, ale żeby to też się odzwierciedlało na zewnątrz. I kiedy doszedłem do początku tego fragmentu, który mówi, że on uczynił ludzi, aby ci ludzie uczyli mnie, abym ja mógł stać się gotowy do dzieła posługiwania. Uświadomiłem sobie, że muszę się podporządkować jakimś osobom. Wiecie, i nie miałem wątpliwości od razu, komu ja mam się podporządkować, bo wokół mnie były tylko 2 osoby, które tak naprawdę przynosiły prawdziwy owoc. Więc wybrałem Podjąłem decyzję w swoim życiu, że od dzisiaj będę się uczył od swojego pastora, że będę go naśladował w tej duchowej rzeczywistości, że będę się uczył od Izy. I myślę, że to była jedna z bardziej właściwych decyzji w moim życiu. Mówię o naśladowaniu duchowego życia, tego, co Jezus chciał, żebyśmy naśladowali. Się zaczęły dziać ponadnaturalne w moim życiu. Wiecie, to było bardzo szybko, się to zaczęło dziać. I kiedy podjąłem tę decyzję w swoim sercu, poszedłem na piątkową modlitwę. U nas w piątki spotykamy się na modlitwę. Pastor prowadził tę modlitwę i w pewnym momencie, już pod koniec tej modlitwy, zapytał, czy są wśród nas osoby z bólem kręgosłupa. Często się słyszę na spotkaniach z nim takie pytanie. I wiecie, na tej modlitwie nas tam było 15 osób, może 5 osób podniosło ręce. Pastor mówi, no dobra, to teraz się będziemy modlić. I te osoby zostały poproszone do modlitwy. I ja siedziałem w drugiej ławce, pamiętam to, ten dzień. Nigdy nie siadam w tamtej ławce, a wtedy usiadłem w tamtej ławce. I pastor mówi, Jacek, to chodź, ty się będziesz modlił. I wiecie, w moim sercu, w moim umyśle powstało, kurde, przecież ja nie jestem gotowy. Jak to? Przecież nie poinformował mnie wcześniej, nie jestem gotowy, ale przyszedł Duch Święty i przypomniał mi, komu ty życie oddałeś. Uświadomiłem sobie, że we mnie jest ktoś, kto chce uzdrawiać. Mówię, idę. I cztery osoby z tych osób, które były chore, jedną osobę tutaj widzę, które miały bóle kręgosłupa lub jakieś skrzywienia, zostały uzdrowione, a jedna okazało się, że nie miała problemu z kręgosłupem. Wiecie, i to zapoczątkowało moją wiarę, że pod moimi rękoma też mogą dziać się uzdrowienia, jakie działy się pod rękoma Jezusa. Potem dochodziło to, o czym tu dzisiaj słyszeliśmy, żeby naśladować Jezusa, że ja mogę w pełni naśladować swojego Zbawiciela, że ja mogę w pełni robić to, co On robił, że ja mogę być tak wolny, mogę tak wolno słyszeć Boga, jak On słyszał. Wiemy, że Jezus wszystko, co czynił, nie czynił tego, co On chciał, tylko tego czynił to, co chciał Ojciec. Czyli musiał słuchać. Nie mógł robić tego, co chciał. Słuchał. Był podporządkowany, był posłuszny i wykonywał bez względu na to, co czuł, co myślał, wykonywał to, co chciał Ojciec. Wiecie, i tak pastor stał się moim ojcem duchowym. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, dziś umiem to nazwać, ale podjąłem decyzję, że będę się uczył od tych, którzy przynoszą owoce. Nie interesowało mnie chrześcijaństwo tylko z nazwy. Kiedyś usłyszałem, albo będziesz radykalnym chrześcijaninem, albo radykalny diabeł zniszczy twoje życie. Postanowiłem być radykalnym chrześcijaninem. Nie interesuje mnie, co pomyślą ludzie. Wierzcie mi naprawdę. Wiem, że kiedy będę posłuszny Jezusowi, to ludzie będą mi życzliwi. Wiecie, Dzieje Apostolskie opisują początki chrześcijaństwa. I na początku, nie pamiętam, czy to w trzecim, czy w czwartym rozdziale jest napisane, że przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów, a wszyscy ludzie byli im życzliwi. Ciekawa historia, bo ja myślałem, że ludzie, do których ja będę chodził, będą mnie prześladować. Nie, dzisiaj inne osoby zaczynają mnie prześladować, bardziej ze środowisk typowo religijnych. Ale się tym nie przejmuję, bo wiem, że spotkam już w życiu to samo, co spotykało Jezusa. Tylko wiem, że mam pasterza, który mnie chroni i się nie muszę bać. I zacząłem żyć. Myślę, że tak jak Bóg chce, żebym żył. Pastor zaczął zabierać mnie na konferencję ze sobą. Pamiętam pierwszą konferencję w Warszawie wspólnie z Izą. Pojechaliśmy, jechałem z takim nastawieniem. Mówię, Panie, tak bardzo chciałbym czuć do ludzi to samo, co Ty czujesz. Naprawdę chcę być w takim samym położeniu, w jakim Ty jesteś, żeby wiedzieć po prostu, co mam o nich myśleć, jak mam im pomagać, chcę im pomagać. I wiecie, pojechałem na konferencję, było około 100 osób w tej Warszawie. Była to konferencja jednodniowa i na koniec był czas modlitwy. Nie nastawiałem się na to, że ja będę wywołany, żeby się modlić o ludzi. Bardziej pojechałem obserwować, się uczyć. Ale pastor poprosił mnie, żebym wyszedł też do jednego z zespołów i się modlił. I to, co zobaczyłem, jakby przerosło moje oczekiwania. Wiecie, myślę, że poczułem częściowo to, co mógł czuć Bóg, kiedy widział to, co ja widziałem. Większość osób deklarowała się, że są to wierzące osoby. 95% osób, które były na tej konferencji, wyszły do modlitwy po uzdrowieniu. Wiecie, zobaczyłem, jak bardzo nieprzyjaciel diabeł okradł nas, Boże dzieci, z tego, co dał nam Chrystus. Zrobiło mi się wewnętrznie bardzo smutno i przykro, bo też wiedziałem, że jestem częścią tego Bożego Królestwa. I się modliliśmy. Nie pamiętam za bardzo, co tam się wydarzyło, bo byłem bardzo jakby podekscytowany tym przeżyciem wewnętrznym. Ale kolejnego razu pojechaliśmy do Olsztyna na szkołę ewangelizacji, to się tak nazywało. I tam też się modliliśmy o ludzi. Wiecie, i tam byłem bardzo fajnie zaskoczony, bo pastor nas podzielił na zespoły modlitewne. I do mojego zespołu podeszła dziewczyna, która powiedziała, że od 12 lat ma kolana chore, nie może kucać, nie może wstawać. I się o nią modliliśmy, wiecie, i ona powiedziała, że rano czytała Biblię. Przeczytała fragment ze słowa o kobiecie, która była 12 lat chora na krwotok. I wiedziała w sercu swoim, że bez względu na to, co na tym spotkaniu się wydarzyło, ona będzie musiała kogoś poprosić o modlitwę. Powiedziała, że Bóg ją chce uzdrowić. I ona z takim nastawieniem, oczekiwania, że Bóg ją uzdrowi, przyszła do modlitwy, położyliśmy na nią ręce, ona od razu została uzdrowiona. Nie mogła w to uwierzyć, mimo że bardzo chciała, mimo że wiedziała, że to się stanie, nie mogła w to początkowo dowierzyć. Ale tak to jest. Wiem, jak łatwo jest się przyzwyczaić do choroby. Kolejny mój wyjazd do Mińska Mazowieckiego. Też pojechałem się uczyć. Nie nastawiałem na to, że będę się modlił. Pastor mnie poprosił, żeby się modlić. Pamiętam, tam modliliśmy się w pokoju pastora Sebastiana. Pamiętam, że działo się dużo rzeczy. Manifestowały się demony, wychodziły z ludzi demony. Nawet pastor Sebastian sobie zażartował. I co, te demony tam zostawiliście u mnie w pokoju? Wiecie, i wróciliśmy. I to było rok temu mniej więcej, jak tam byliśmy. Dwa tygodnie mieliśmy chrzest u nas w Węgorzewie. Przyjechała ekipa z Mińska Mazowieckiego i Paweł, który gra na perkusji, podszedł do mnie, pyta mnie, czy pamiętam go. Ja mówię, nie za bardzo kojarzę, może z twarzy, skąd jesteś tam, wymieniliśmy się z danami z Mińska Mazowieckiego. Modliliście się o mnie, miałem cukrzycę, ale od waszej modlitwy jej nie mam. Wiecie, chwała Bogu. Zauważyłem, że Bóg zaczyna używać mnie, aczkolwiek diabeł przychodził, a bo ty jesteś tutaj przy pastorze, bo to tak, wiesz, to nie ty, to pastor. Nie przyjmowałem tego. Ja wiedziałem, że robię rzeczy zgodne z Bożą wolą i chciałem brać w tym udział. Kolejny wyjazd do Warszawy na szkolenie, te słynne szkolenia, które zaczęły się dziać w Polsce. Pojechaliśmy też z chęcią modlitwy. Tam wiedziałem, że się będę modlił o ludzi już z takim nastawieniem. I wiecie, cztery osoby pod moimi rękoma zostały uzdrowione. Aczkolwiek jedno uzdrowienie nie było trwałe, ale o nim powiem, bo dla mnie to był szok, to co się wydarzyło. Przyszedł chłopak, który miał wklęśniętą klatkę piersiową. Pomyślałem sobie, kurczę, o takie rzeczy to ja się chyba nie mogę modlić, to muszę po pastora iść, nie? Ale mówię, będę się modlił. I mówię, w imieniu Jezusa, niech ta klatka wróci do pozycji, jaką zaplanował Bóg. I czułem pod rękoma, jak ta klatka wychodzi. Pytam się chłopaka, no i jak? Czujesz jakąś zmianę? No, coś czuję. Mówię, to weź. Tak czułem się inspirowany przez Ducha Świętego. Mówię, to weź, nabierz powietrza tyle, ile możesz i zobaczymy, co się wydarzy. Chłopak złapał powietrze i klatka wyskoczyła na moich oczach do przodu. Wiecie, to było coś, co on dostał. Nie wiem, z jakich przyczyn. Miesiąc później się z nim widziałem. Ta klatka wróciła do miejsca, w jakim się modliliśmy wcześniej. Modliłem się jeszcze raz w tą klatkę. Ta klatka nie wyszła. Nie znam przyczyny, nie wnikam to, ale widziałem cud na swoich rękach. Ostatni wyjazd do Płocka. Ten, co byliśmy razem z Sebastianem, co ten chłopak tą rękę podniósł, co lekarzom powiedzieli, że nigdy nie będzie mógł nosić. Ja się z Basią modliliśmy o osobę, która została mi bardzo w pamięci, która miała neuroboleriozę. To jest choroba pokleszczowa. Jest bolerioza, ale jest też coś większego. Neurobolerioza. Cały układ nerwowy jest atakowany. Chłopak miał zaatakowany wzrok. Miał momenty, że w ogóle nie widział. Wyczynowy sportowiec. Miał zaatakowane serce. Serce mu przestało normalnie bić. Nie mógł do sklepu normalnie wyjść. Musiał odpoczywać. Modliliśmy się. Ja miałem wiarę, że Wszechmogący Bóg, który jest we mnie, może dokonać cudu. Przy tej modlitwie nic się nie działo spektakularnego. Dzień później, kiedy sobie podsumowaliśmy ten wyjazd, on przysłał SMS-a do pastora, że z jego sercem wszystko jest okej. Tydzień temu byliśmy w Olsztynie, był jego pastor też i mówi, że do tej pory to serce bije normalnie, tak jak kiedyś było, biło. Także się bardzo z tego cieszę. Bóg zaczął mnie używać. Wiem, że się uczę. Wiem, że jestem na drodze postępu. Wiem, że to wymagało ode mnie świadomej decyzji, czego chcę się uczyć. Chcę być naśladowcą Jezusa. Nie chcę, żeby się działy tylko znaki i cuda. Chcę, żeby natura Jezusa, która jest pełna miłości, pełna cierpliwości, o czym Sebastian wczoraj mówił, pełna łaski, pełna dobroci, mogła być widziana przez innych ludzi. Na niczym innym mi nie zależy. Zakochałem się w Jezusie. Pragnę z Nim żyć. Pragnę, aby On robił w moim życiu to, co chce. Nie wiem, jak to się skończy, ale mam poczucie, że dopiero zaczynam. I z tego się bardzo cieszę. Wiecie, i wiem, że dzisiaj też się będzie działo dużo rzeczy. Wczoraj się działo. Wiem, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś jest taki sam na wieki. I wiem, że On kocha każdego z was. Każdy z was i ja jesteśmy dla Niego bardzo ważni. Biblia mówi, że niecałe 2000 lat temu On zawisł na krzyżu, oddając swoje życie za nas. Biblia mówi o tym, że On wziął nasze grzechy, nasze niemoce, nasze choroby ze sobą na krzyż. To jest jedna wielka prawda. Wiecie, i ostatnio jechałem na modlitwę w piątek i takie pytanie mi kołatało w sercu. Jaki masz stosunek do słowa mojego? Wiecie, i zacząłem sobie rozmyślać nad tym tematem. Dzisiaj wiem, że to, jaki stosunek mamy do Słowa Bożego, jest stosunkiem do naszego Boga, do naszego Ojca. Jestem zwykłym człowiekiem, który oddał w pewnym czasie swoje życie Wszechmogącemu Bogu. I ten Wszechmogący Bóg stał się moim tatusiem. Fajnie mieć jest takiego Ojca. Fajnie jest mówić o takim Ojcu. Ale fajnie też jest Go reprezentować takim, jakim On chce, żebym Go reprezentował. W jedną rzecz wierzę. Mając swoje dzieci, widzę, że moje dzieci są odzwierciedleniem mnie i mojej żony. Mam w swoim sercu, w swojej głowie świadomość, że ja jestem odzwierciedleniem też mojego taty, który jest w niebie. Wiem, bez względu na to, jak bardzo mi na tym zależy, to wiem, że jemu jeszcze bardziej na tym zależy, żeby to było widoczne. Bo Bóg powołał mnie, powołał świat, powołał wszystko, co istnieje do tego, żeby odebrać sobie chwałę. Wiem, że ja żyję dla Jego chwały, nie dla swojej chwały. Nie chcę robić kariery, ale chcę być posłuszny. Wiecie, wiem, że w swoim posłuszeństwie muszę każdego dnia uniżać się i słuchać Ducha Świętego, co mi będzie mówił. A ja chcę z Nim współpracować. Wiele razy się pomyliłem w życiu. Zrobiłem wiele głupich rzeczy. Ale wiecie, nie popełnia głupich rzeczy tylko ten, kto nie próbuje. Jako uczeń mam prawo się uczyć i mam prawo do błędów. Ale wybieram uczyć się, niż nie uczyć się. Nie bój się. Nie boję się. Ufam mojemu Panu. W liście do Efezjan jest bardzo piękny fragment o Bożej zbroi. Znacie? To zajrzyjmy tam. Od 10 wersetu. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obućcie w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze znoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko znosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z samą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkimi świętymi. Apostoł Paweł mówi o pełnej zbroi Bożej. Wiecie, jedną rzecz widzę, nie tylko u siebie w społeczności, ale w tych kościołach, w których jestem. Fajnie jest mówić, że jestem zbawiony. Ale wierzę w jedną rzecz, że zbawienie zaczyna się w momencie nowonarodzenia. I że o zbawienie musimy dbać. Dbać w sposób, w jaki zaplanował Jezus. Jezus powiedział: nie każdy, kto do mnie mówi Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale tylko ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Jako Boże dzieci jesteśmy zobowiązani, żeby wypełnić Bożą wolę. Do tego apostoł Paweł mówi, że potrzebujemy mieć pełną zbroję Bożą. Wszystkie elementy. Fajnie jest mówić o zbawieniu i o sprawiedliwości, bo to takie fajne. Jestem usprawiedliwiony, jestem niewinny, jestem zbawiony. Bóg mi przebaczył. To jest ważne. Ale to jest podstawa do tego, żeby ruszyć. To jest podstawa do tego, żeby mówić o Jezusie. Że jest ktoś, kto ci wybaczył grzechy, nie musisz iść do piekła. Że jest ktoś, kto usprawiedliwił cię. Że jest ktoś, kto karę, która się tobie należała, on wziął na siebie. Nie wystarczy tylko założyć hełmu i trzymać go. Jestem zbawiony, przyjdę w niedzielę na nabożeństwo, to na pewno diabeł mi nie wykradnie. Biblia mówi o jednej bardzo ważnej rzeczy. O mieczu ducha, którym jest Słowo Boże. Wiecie, łatwo jest sobie myśleć o mieczu jako o... Kupiłem ostatnio synowi. O mieczu jako narzędziu do obrony. Ale miecz nie służy tylko do obrony. Miecz służy też do ataku. Wiecie, dopóki istnieje świat, ten, w którym żyjemy, diabeł chce zaprowadzać ludzi do piekła. A Bóg wyposażył nas w miecz ducha, aby niweczyć wszelkie dzieło diabła. Aby atakować. Wiecie, i te ataki, o których ja mówię, to jest uderzanie w to, co diabeł zrobił z ludźmi. W kłamstwa, którymi on ich okłamał. To jest uderzanie w choroby, którymi on ich zarzucił. To jest uderzanie w opętania, którymi on ich zarzucił. Jezus powołał Kościół do tego samego dzieła, które on robił. Powołał Kościół, czyli tych, którzy się narodzili na nowo, do tego, aby iść i niweczyć wszelkie dzieło diabła. Jezus, kiedy się bronił przed atakami diabła na pustyni, powiedział: nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Każdym. I kiedy dokonał się pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, jaki Biblia opisuje, to widzimy tam, że kiedy Jezus powiedział do sług, aby poszli i napełnili stągwie do pełna wody, wodą, kiedy te stągwie były pełne, dopiero to się zamieniło w wino, Wiecie, dla mnie to bardzo symbolizuje jedną bardzo ważną rzecz. Stąd wie to naczynia. I wiemy, że my jesteśmy naczyniami Ducha Świętego. Woda to Słowo Boże, a wino to Duch Święty. Wiecie, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, żeby szli do Jerozolimy i tam oczekiwali Ducha Świętego, to myślę, że wiedział, co robi. Oni byli przepełnieni Jego Słowem. Przebywali z Nim ponad 3 lata. I w posłuszeństwie poszli i oczekiwali. I powiedział, kiedy zstąpi na was Duch Święty, moc wysokości, wtedy dopiero będziecie świadkami w Jerozolimie, czyli tu, w Judei, Samarii, aż po krańce świecie. Ale idźcie i oczekujcie. Idźcie i oczekujcie, aż Duch Święty przyjdzie i was wyposaży. W Ewangelii Marka jest napisane, że wierzący będą węże brać, że będą demony wyganiać, że będą na chorych ręce kłaść, a ci będą uzdrowieni. Wiecie, i wiem, że Jezus mówi to o osobach, które On wybrał. Przyszedł do mnie, do ciebie któregoś dnia i powiedział, pójdź za mną. I ja i ty powiedzieliśmy, dobra, idziemy. I Wszechmogący Bóg chce ciebie i mnie użyć. Dał ci życie nowe. Życie oparte na skale, tak twardej, że ona nigdy nie będzie zniszczona. Jezus powiedział, wszystko przeminie, ale moje słowa nie przeminą. I powiedział, ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa. Jezus, Wszechmogący Bóg, siedzi teraz w niebie. Wstawia się za tobą i za mną. I cieszy się, kiedy widzi, że ty wstajesz do walki. Nie zostaliśmy powołani do tego, żeby siedzieć w ławkach i się rozkoszować cudami, które się dzieją pod niewieloma rękoma w naszym kraju. Nie jesteśmy powołani też do tego, żeby rozkoszować się tym, jak kaznodzieje fajnie głoszą Słowo Boże. Ale jesteśmy powołani do tego, żeby żyć i ogłaszać Boże Królestwo. Kiedy Jezus był z uczniami na ziemi, kiedy żył, powiedział do nich, idźcie i ogłaszajcie, że Boże Królestwo jest blisko. My mamy ogłaszać, że Boże Królestwo już jest. Wiecie, są 3 momenty w Biblii, które bardzo mocno są w moim sercu. Bardzo mocno. Kiedy Jezus się chrzcił w rzece Jordan, kiedy się wynurzył, Biblia opisuje ten fragment, że rozstąpiło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci jakby gołębicy. Ale rozstąpiło się niebo i Biblia dalej, jak czytamy, nie widzimy, że to niebo się zstąpiło. Wierzę, że niebo jest otwarte dla Bożych dzieci, ale też dla wszystkich ludzi. Że dary niebios, Boża przychylność jest nad nami. Drugi taki fragment, który bardzo głęboko mnie porusza, jest w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu i kiedy wypowiada słowa, wykonało się, i kiedy zasłona w świątyni zostaje rozdarta na pół od góry do dołu. Wiecie, kiedyś kontakt z Bogiem mogli mieć tylko kapłani. Oni przekazywali ludowi to, co Bóg chciał i przynosili do Boga to, co chciał lud. W Nowym Przymierzu Boże dzieci są nazwane kapłaństwem. To my jesteśmy tymi kapłanami, którzy mają mówić ludziom, możesz być zdrowy. Jezus żyje, umarł za ciebie 2000 lat temu, jest Nowy Przymierze. Nie musisz żyć tak, jak żyjesz. To my jesteśmy wybrani do tego, żeby mówić. I trzeci fragment, kiedy Jezus zmartwychwstały, przychodzi do swoich uczniów i widzi ich nad jeziorem. Wiecie, oni trochę byli w zakłopotanej i dziwnej sytuacji. Żyli ponad 3 lata z Jezusem, działy się znaki i cuda. Ten Wszechmogący, ich pasterz, ich mistrz, ich nauczyciel odszedł do nieba i oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Więc zrobili to, co umieli zrobić. Powrócili do swoich zadań, zaczęli łowić ryby. Ale działo się tak, że oni nic nie mogli złowić. Ale Jezus przyszedł do nich i powiedział: zarzućcie sieci z drugiej strony łodzi. I oni po lekkim buncie postanowili te sieci zarzucić na drugą stronę łodzi i wyciągnęli sieci, ledwo je wyławiając z wody. Tyle było ryb. Wiecie, i myślę, że to jest oznaką życia naszego w momencie, kiedy się na nowo naradzamy. Dostajemy coś od Boga. Dostajemy życie, którym mamy się dzielić. Nie ma osoby nowonarodzonej, która nie jest w stanie dzielić się życiem. Dostałeś to od Jezusa. Dostałeś dar życia, którym możesz się dzielić. Jeśli się nie dzielisz tym życiem, to jesteś jak morze martwe, do którego przychodzą rzeki, ale kisną tam i tam nie ma życia. Ale jeśli dzielisz się, to ta rzeka życia przepływa przez ciebie i masz cały czas świeżą wodę sobie. Podajesz to, co masz innym. Wiecie, chrześcijaństwo jest proste, jeśli prosto je rozumiemy. Nasze umysły mogą to komplikować, ale jeśli przyjmujemy słowo, tak jak ono jest napisane, to ono, tak jak jest napisane, działa w naszym życiu. Wszechmogący Bóg w pomieszaniu z cudownym Jego dzieckiem wychodzi ponadnaturalna eksplozja na ziemi. Tak to Bóg zaplanował. Tak to Bóg chce, żeby się działo. Wiecie, jako Polska jesteśmy kraj bardzo ograniczony, okradziony, ale wierzę, że te rzeczy, te konferencje, które się dzieją, są czymś, co może nas zachęcić. Wiecie, nie patrz na ludzi, patrz na Jezusa. Jeszcze jeden fragment. Mogę jeszcze chwileczkę? Z Ewangelii Mateusza, 14 rozdział to będzie. Od 22 wersetu. Historia z Jeziorem Galilejskim. Druga w życiu uczniów. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił. To ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, powiedział Jezus. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Wiecie, jedna z bliższych mi historii w moim życiu. Myślę, że często z nami jest podobnie. Zajmujemy się swoim życiem. Może Jezus nas posłał i robimy to, co On chce. Może nas nie posłał i myślimy, że robimy to, co Bóg chce. Ale przychodzi wichura w naszym życiu. I w tej historii widzimy, że kiedy Jezus wysłał swoich uczniów wieczorem, poszedł sam się modlić. O 4 rano oni dalej walczyli z falami. Wiecie, musiało być to ponad 6 godzin. Myślę, że około 8-9 godzin oni musieli być na jeziorze i płynąć. I cały czas walczyli z falami, z przeciwnościami, jakie były. I wszechmogący Jezus przyszedł do nich, bo wiedział, co się dzieje. Ale oni Go nie rozpoznali. Wiecie, ten Jezus, który jest pasterzem, który powiedział: niczego Ci nie braknie, jest zawsze blisko. Tylko nie zawsze Go widzimy. On obiecał, że nas wyratuje ze wszystkiego, co nas spotka. Powiedział, że nic nas nie wyrwie z Jego ręki. Czyli naturalne jest to, że jest blisko cały czas. A uczniowie, którzy byli z Nim już jakiś czas, nie rozpoznali Go. Jezus powiedział: nie bójcie się, to ja jestem. I jedyny Piotr mówi: Panie, jeśli to Ty, jeśli to naprawdę Ty, w tej całej monotonii życia, jeśli to Ty, to ratuj mnie. Pozwól mi wyjść z łodzi. Wiecie, i Piotr opuszcza swoją łódeczkę, który walczył, opuszcza swój świat i dzieje się ponadnaturalna rzecz w jego życiu, idzie po wodzie. Wiecie, łatwo jest robić rzeczy, które inni robią. Nie? Bo wystarczy zrobić to samo, co ktoś robi i to się dzieje. Ale nigdy wcześniej nikt z uczniów nie chodził po wodzie. Ale Piotr postanowił wyjść, postanowił zrobić coś wyjątkowego i dlatego po tej wodzie szedł. Normalną rzeczą jest to, że on spojrzał na falę. Wcześniej kilka godzin walczył z falami, to było normalnością jego życia. Ale był pewny już, kiedy tonął, że to był Jezus i zawołał: Panie, ratuj. Jezus wziął go za rękę i ponadnaturalnie po wodzie weszli do łodzi. Bóg chce ponadnaturalnie nas prowadzić przez życie. Chce nas ponadnaturalnie zaspokajać, nie musimy się o to martwić. Szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam dodane, powiedział. Nie musisz się martwić. Wszelką swoją troskę złóż na mnie, gdyż ja mam o ciebie staranie szczególne. Nie tylko o jedzenie i o dach nad głową, a twoje życie. Zbawienie to znaczy wybawienie. Wybawienie od złego. Wybawienie od wszelkiego zła. Wybawienie od jakiegokolwiek zła, jakie istnieje na świecie. Jezus posłał nas. Powiedział: idźcie i głoście, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. A ja jestem z wami. Nie bójcie się, zaufajcie. I wiecie, możemy sobie myśleć: kurczę, ja już niedawno życie Bogu oddałem, nigdy tego nie zrobiłem. Tak ty. Pewna historia Smitha Wigglesworta w jednej z książek opisuje świadectwo, jak pewne małżeństwo poprosiło go, aby on przyjechał do ich opętanej córki. Postanowił przyjechać. Wszedł do domu, otworzyły się drzwi od pokoju, w którym siedziała córka i opętana córka nie swoim głosem mówi do Smitha Wigglesworta: nic nie możesz nam zrobić. Wiecie, co Smith powiedział? Ja nie. Ale ten, który jest we mnie, wszystko może. I dlatego w imieniu Jezusa wyjdź z niej. W tym momencie 23 demony, które były w tej kobiecie, wyszły i przedstawiały się po imieniu Smithowi. Córka została uwolniona. Ja nie, ale ten, który jest we mnie, wszystko może uczynić. I dlatego Biblia mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wiecie, Biblia też mówi, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Ja często, podejmując jakieś decyzje, zastanawiam się, czy to jest pożyteczne. Ale dochodzi jeszcze jedno pytanie. Pożyteczne ku czemu? Do czego pożyteczne? Jeden nakaz mamy. Ogłaszać Boże Królestwo. Czy to, co chcę zrobić, pomoże temu, aby Bóg sobie odebrał chwałę? Ja nie, ale ten, który jest we mnie, wszystko może uczynić. Biblia mówi, że wszystko mogę w Chrystusie. Nie ma rzeczy, której nie jestem w stanie znieść. Nie życzę wam burz w życiu, chociaż one się bardzo przydają, bo wtedy bardzo łatwo widzieć Boga. Ale życzę wam ponadnaturalnych znaków i cudów. Wszechmogący Bóg i zwykły człowiek, który oddał mu życie szczerym sercem, to równa się wybuchowa eksplozja. Jezus powiedział: szukajcie mnie. Naśladujcie mnie. Pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. To jest takie proste. Bądźcie jak dzieci. W Ewangelii Jana Jezus się modli do swojego Ojca w niebie. W 17 rozdziale. I mówi takie słowa. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. I oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, tak jak my. Jezus mówi, aby byli jedno, tak jak my. Kojarzycie krzew winny i latorośla? Wiecie, winogrono wydaje owoce, bo taka jest natura winogrona. Boże dziecko wydaje owoce Boga, bo taka jest natura dziecka. To jest prawda o Bożych dzieciach. Nie jest prawdą to, że Ty nie możesz, że Ty się nie nawróciłeś, że może Ty niewierzący. Jeśli oddałeś życie Bogu Wszechmogącemu, to jesteś latoroślą, która zaczęła trwać w krzewie winnym i nadchodzi czas, że przyjdziesz owocować. Taki jest Bóg. Tak to skonstruował. I każdy może tego doświadczyć, kto chce. Amen.